12 minut po godzinie 23. Wracamy do rozmowy w ramach audycji Cisza w Eterze, która jeszcze do północy na antenie Polskiego Radia Lublin. Iwona Kosior, witam ponownie. Audycję realizuje dzisiaj Jarosław Gołofit, a moim gościem jest Joanna Ciepielewska, certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych. Jest dzisiejsza, taka pora, godzina 23, bardzo sprzyja temu, żeby rozmowy na temat lasu od razu sobie wizualizować i o tym też rozmawiałyśmy przed chwilą, że no, siłą rzeczy prędzej czy później mówienie o lesie, o doświadczaniu lasu przywodzi na myśl obrazy. Dla tych, którzy dopiero dołączyli do naszej audycji, dopiero włączyli radioodbiorniki, informacja. Dzisiaj punktem wyjścia naszych rozmów jest praktyka Shinrin-yoku, czyli kąpieli leśnych. Kąpieli leśnych, które nie są zwykłymi wędrówkami po lesie, nie są zwykłymi spacerami, ale spacerami, które mają nas doprowadzić do znacznie głębszych przeżyć, niekiedy także przeżyć mistycznych. Ja może nie będę tutaj zdradzać swoich doświadczeń związanych z kontaktem z przyrodą, a mam kilka takich doświadczeń na koncie. Chciałabym zapytać o twoje. Może tak, jaka jest twoja ulubiona pora? Pora roku i pora dnia bądź nocy odwiedzania lasu?
Chyba jednoznacznie nie odpowiem na to. Na pewno kocham wiosnę. Uwielbiam obserwować, jak las się budzi do życia. To jest niesamowite zjawisko. Też z racji tego, że takie bardzo widoczne, kiedy zaczyna pojawiają się pierwsze kwiaty w Starym Gaju, to jest morze zawilców po prostu. Powietrze zaczyna pachnieć inaczej, jest takie nawilżone, pachnące. Właściwie wchodząc do lasu, jakby od razu czujemy tą zmianę. Ja zawsze mówię, że wchodzimy do lasu, czujemy się zdrowsi. I trochę tak rzeczywiście jest, więc wiosnę jak najbardziej. Poranki w lesie. Kąpiele leśne zresztą też staram się robić najpóźniej o godzinie 9:00. Nawet usłyszałam kiedyś, że to nieludzka pora. Może i tak, ale bardzo leśna. Las się jest już rozbudzony, ale też jeszcze taki, jakby to powiedzieć, rozbudzony, ale jeszcze w takim zastygnięciu. Bardzo
rozkołysany.
Pięknie śpiewają ptaki, powietrze pachnie, tak? Bo ziemia oddaje wilgoć, świeci słońce, gra zieleni, błękitu. To jest absolutnie wtedy promienne miejsce, które po prostu udziela się nam głęboko i czysta przyjemność być w lesie rano, także bardzo, bardzo to polecam. Natomiast lubię się też udać na wieczorny spacer i na tygodniu to są właśnie takie godziny. Już po pracy, przed zmrokiem, na zachód słońca i wtedy las się robi taki trochę magiczny. Gdzieś przez liście jeszcze przenikają niteczki słońca. Japończycy mają na to swoje określenie komorebi i to rzeczywiście potrafi być zachwycające, jak słońce maluje w ogóle w lesie, co tam się dzieje wtedy, jak grają kolory, jak się zmienia las i znajome ścieżki nagle robią się bardziej tajemnicze. Jest takie wielkie poruszanie też w gałęziach drzew, jest głośno, ptaki śpiewają. No niesamowite, jest po prostu bajkowo, magicznie i można się naprawdę zatracić w tym, co się wtedy dzieje w lesie. Ale muszę też wspomnieć o ostatniej zimie, która była dosyć obfita w śnieg i w niskie temperatury. I zagłębiłam się kilka razy na taki dłuższy spacer do lasu wtedy, kiedy było bardzo dużo śniegu i no to było coś nie do opisania, magicznego. Ścieżki zostały pokryte, więc nawet ja miałam okazję się zgubić w lesie, który naprawdę dobrze znam, bo rzeczywiście wyglądał on zupełnie inaczej. Gałęzie bardzo nisko położyły się do ziemi, były przykryte taką warstwą grubego śniegu. No i w taki poranek z błękitnym niebem, kiedy ten śnieg się skrzył, chyba nigdy w życiu wcześniej takiej pięknej zimy w lesie nie widziałam jak w tym roku, także absolutnie piękne. Także trzeba poeksperymentować i zachęcam do tego, żeby rzeczywiście udać się do lasu czasem rano, czasem pod wieczór i wiosną, i zimą, i jesienią, bo o każdej porze roku ten las ma coś innego do zaoferowania, ale za każdym razem będzie działał na nas po prostu dobrze.
A czy masz jakieś szczególne doznania, momenty, wydarzenia, które szczególnie zapadły ci w pamięć i tak silnie zapisały się w sercu, że do tej pory o nich pamiętasz? Takie konkretne, może jeden dzień w lesie, jedno wydarzenie, do którego lubisz wracać pamięcią.
Zdecydowanie tak. Jest kilka takich albo i więcej doświadczeń, ale gdybym miała takie najświeższe podać, coś, co zapadło mi w serce bardzo głęboko, to była moja pierwsza wizyta w rezerwacie ścisłym Puszczy Białowieskiej. I wtedy zobaczyłam, jak może wyglądać las. Las naturalny, w który się nie ingeruje i po prostu... No, absolutnie się zakochałam i to była mieszanina przeróżnych uczuć, po prostu od zadziwienia po takie... poczułam się malutka w ogóle, jak Alicja w Krainie Czarów, malutka przy tych wielkich drzewach, gdzie nie mogłam dostrzec koron, gdzie pnie drzew powalonych już przez czas czy przez wiatr czasami były mojej wysokości, one przecież leżały. Fantastyczna przewodniczka za pierwszym i za drugim razem, która po prostu absolutnie wspaniale opowiadała o tym lesie, o jego mieszkańcach, o tym, w jaki sposób on funkcjonuje, co to znaczy tak naprawdę naturalny las. No, szłam przez pokrzywy wyższe ode mnie, wydawało mi się to właściwie kiedyś niemożliwe. Zapachy, barwy, mnogość roślin, absolutnie doświadczenie. Gęsią skórkę mam do dzisiaj, jak o tym myślę. Naprawdę coś wspaniałego. Ale mam też takie wspomnienie z Bieszczad, do którego bardzo lubię wracać. I wiąże się ono z tym, że jechaliśmy przez pętlę bieszczadzką w środku nocy. Bardzo, bardzo, bardzo późno. Była pełnia. I tam no, nie ma żadnego oświetlenia. Jeżeli zgasi światła samochodu, to po prostu jest nad nami bezkresne niebo usiane gwiazdami. Widok niespotykany w miastach i absolutnie piękny. I tam na drogę, na tą pętlę wyszedł nam jeleń i po prostu stanął. No i tak trwaliśmy. My patrzyliśmy na niego, on na nas, taki piękny, dostojny. Oświetlało go właściwie tylko światło tego księżyca. Bardzo takie piękne przeżycie, zważywszy na porę, miejsce. Bardzo takie magiczne. Po czym skinął głową, po prostu zszedł i pozwolił nam przejechać dalej. Myślę, że mogłabym jeszcze kilka takich doświadczeń przywołać. No to tak jest z naturą po prostu, że jeżeli gdzieś damy sobie prawo i pozwolimy się sobie zatrzymać i po prostu przyjrzeć się tej chmurze, temu drzewu, sprawdzić jak pachnie ten kwiat, to naprawdę nie trzeba się daleko udawać i specjalnie szukać, bo właściwie na każdym kroku jesteśmy obdarowywani czymś pięknym. Tylko cała sztuka, żeby to dostrzec.
Tak, zgadzam się z tym w pełni. Warto się zatrzymać, warto spróbować chociaż raz czegoś takiego doświadczyć, ale to nie zawsze jest takie proste. Chociaż może do tej kwestii wrócimy za chwilę, bo jest jeszcze jedna rzecz, do której, którą chciałabym poruszyć, a nie chciałabym, żeby mi umknęła. Wspomniałaś o tym, o doświadczeniu poznania takiego pierwotnego lasu. I wydaje mi się, że tutaj warto też wspomnieć o tym, bo być może nie wszyscy słuchacze zdają sobie sprawę z tego, że lasowi nierówny. Z jakimi rodzajami lasów możemy się spotkać i czym różni się taki naturalny, pierwotny las od lasu, w który ingeruje człowiek, lasu zasadzonego przez człowieka?
No tutaj tak naprawdę musielibyśmy popatrzeć, jakie my te lasy mamy w Polsce. Mamy około 1% tych lasów chronionych, to jest ściśle chronionych, tak? To jest naprawdę bardzo niewiele. No i właśnie ja podałam jako przykład tutaj Puszczę Białowieską, która rzeczywiście zajmuje się sama sobą, można powiedzieć. I tam nie ma nic zbędnego. Nie usuwa się gałęzi, absolutnie nie wolno. Jeżeli coś się przewróci, no to po prostu leży. I to ma swoje powody, bo to nie chodzi tylko o to, że nie wiem, komuś, że chcemy zobaczyć, jak ten las wygląda, ale po prostu w lesie wszystko ma swoje miejsce. I martwe drzewo jest domem dla tysięcy gatunków, mniejszych, większych. Mieszkają tam również ptaki. Ono się z czasem rozłoży, użyźni glebę, da stabilne podłoże dla kolejnych drzew. To są jakby im bardziej naturalny las i mniej ingerencji człowieka, no to ten system jest stabilniejszy. On się po prostu sam stabilizuje. Natomiast w Polsce rzeczywiście większość lasów mamy lasy gospodarcze, które no w taki czy inny sposób są, w które się po prostu ingeruje w jakiś sposób. Także one na pewno są no uboższy niż taki las naturalny. Zbiera się gałęzie bardzo często, drzewa są wycinane, prowadzone są trzebierze, no różne zabiegi pielęgnacyjne są prowadzone w takich lasach. Także tam ta bioróżnorodność jest na pewno mniejsza niż w lasach naturalnych i to sobie trzeba z tego też zdawać sprawę. Niemniej to są jak najbardziej też cenne lasy i po prostu warto o tym pamiętać i o nie dbać.
Domyślam się, że las jest obecny w twoim życiu nie tylko wtedy, kiedy wybierasz się do niego na spacer, ale też przenosisz tę leśną rzeczywistość także po prostu do swojej codzienności. W jaki sposób? Co właśnie, gdzie ten las jeszcze można w tym twoim otoczeniu dostrzec? Czy jest to muzyka, której słuchasz na co dzień? Czy są to może książki, po które sięgasz?
No zdecydowanie chyba zacznę od książek, bo rzeczywiście bardzo dużo czytam książek o lesie i moja biblioteczka w dużej mierze się składa z tego, co zostało w Polsce wydane, a dotyczy lasu. Lubię do tych książek wracać, bo część z nich to są książki takie typowo naukowe, część dotyczy tylko drzew, część lasów jako takich, przeróżnie. Natomiast tak, zdecydowanie bardzo często po nie sięgam. Przełomowa oczywiście książka, lektura, to było Sekretne życie drzew, tak. Które no absolutnie rewolucyjnie przedstawia las i myślę, że po przeczytaniu tej książki ciężko jest spojrzeć na drzewo jako przedmiot w ogóle martwy, to tak, już w ogóle to, ta, ta perspektywa jest zupełnie inna. To już nie myśli się w ten sam sposób. Las staje się naprawdę po prostu zbiorem, tak jak powinno być, tak jak rzeczywiście to jest. Zaczynamy go postrzegać jako miejsce, gdzie po prostu toczy się życie, jest komunikacja, są powiązania, sieci powiązań, wzajemne zależności. To jest po prostu sprawnie takie działające, funkcjonujące, wspaniałe miejsce. Ale oczywiście tych lektur jest o wiele więcej. Lubię też sięgać po takie książki, które mówią o energii drzew. To jest temat mało zbadany jeszcze, ale przez ciekawość oczywiście do nich sięgam i też dobrze mi się je czyta, ale też książki w ogóle, które dzieją się w lesie. Zresztą las jest obecny w kulturze, w bajkach, w baśniach, w podaniach, legendach, więc gdzieś naturalnie zawsze się pojawia.
Też zdradzę, że poza anteną przyznałam się do tego, że sama często wędrując po lasach wyobrażam sobie, że jestem członkiem drużyny pierścienia albo na przykład nie przechadzam się po zwyczajnym lesie, tylko po elfickiej mrocznej puszczy albo lesie Lothlórien, albo też przemierzam miejsca związane chociażby z postacią Wiedźmina, którego też polecam, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, jak dowiedzieć się. Może troszeczkę to jest sformułowanie na wyrost, ale choć trochę pomóc sobie przenieść się w też takie realia trochę dzikie i czasami czasami niepokojące, ale które są bardzo mocno wpisane w taką dziką i nieprzewidywalną naturę lasu. Ale dosyć o mnie, pozwoliłam sobie na jedną krótką taką dygresję. Chciałabym wrócić do ciebie i do tego, jak kontemplacja przyrody, częsta praktyka lasu wpływa na twoje życie, jakość twojego życia i do jakich wniosków cię doprowadza? Co zauważasz w swoim życiu? Jakie pozytywne, takie może psychologiczne skutki częstego kontaktu z przyrodą?
Tak, rzeczywiście zauważam je bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ja jestem dosyć taką aktywną osobą. Sporo pracuję, dużo rzeczy mam zawsze do zrobienia i przez ostatnie lata tempo, które gdzieś tam, takie codzienności, które miałam narzucone, było bardzo duże i to oczywiście jest ogromny wydatek energetyczny. I jak zaczęłam spędzać czas w lesie, to odkryłam, że jakby to jest mój sposób na to, żeby wracać do siebie. Żeby uspokoić myśli, uspokoić głowę, wyciszyć się nawet po takim bardzo intensywnym dniu, więc na takim jakby poziomie totalnie psychicznym. Zawsze ten mój dobrostan się w jakiś sposób poprawiał, ale też chcę powiedzieć o tym, że las mi często daje dużo odpowiedzi. Nie potrafię powiedzieć, jak to jest, to pewnie jest indywidualna sprawa każdego z nas, ale takie pobycie ze sobą właśnie w takiej bezpiecznej atmosferze lasu, gdzie tak jak wspomniałam wcześniej, możemy sobie pozwolić w 100% na bycie sobą. Tam nikt nas nie będzie oceniał. Jesteśmy tylko my i las, a las akceptuje nas ze wszystkim, z całym bagażem, z którym do niego wchodzimy. To wtedy też gdzieś łatwiej przychodzą odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Jakaś taka przestrzeń w głowie się robi. Rozjaśnia się myślenie. Ta nasza koncentracja jest bezwysiłkowa, ale jest jednocześnie większa. Więc dla mnie to jest też takie miejsce inspiracji. Zresztą ja też przygotowuję się do spacerów w lesie i jak chodzę, to za każdym razem coś nowego, coś innego, jakaś myśl mi przychodzi, którą potem mogę przełożyć na kąpiel leśną, podzielić się nią z grupą, więc też bardzo takie miejsce inspiracji. Myślę sobie, że być może to, że czujemy się lepiej po kąpieli leśnej, to jest też efekt tego, że gdzieś w nas ta natura cały czas jest, bo musimy pamiętać, że my w miastach względnie krótko żyjemy jako ludzie, bo to jest, no nie wiem, 200-300 lat, tak? A wcześniej byliśmy bardzo mocno związani z przyrodą i bardzo mocno z nią połączeni. I to myślę, że gdzieś tam w nas głęboko jest. Być może trochę zatraciliśmy to połączenie z naturą. Lubię używać takiego porównania, że kąpiel leśna jest jak most, który pozwala nam jakby zbliżyć się z powrotem do przyrody. Ale to jest właśnie to. Wchodzimy do lasu i teraz jakie sygnały my odbieramy tak naprawdę? Są tu drzewa, mogę sobie zrobić schronienie, mogę rozpalić ogień, jeżeli zmarznę. Jeżeli jest rzeka, to być może znajdę tam coś do jedzenia, do picia. Jest cicho, jak się ściemni, to mogę się schować. Więc właściwie wszystko, co w lesie jest, wysyła nam taki sygnał, jesteś bezpieczny. I myślę, że to gdzieś w środku nas jest i być może na jakimś takim podświadomym poziomie się uruchamia. I jak mija to takie pierwsze, ta pierwsza dezorientacja wynikająca z innego środowiska, w którym jesteśmy niż na co dzień, to właśnie zaczynamy się czuć bezpiecznie i to uczucie relaksu przychodzi. Oczywiście składa się na to wiele innych rzeczy, już mówiłyśmy o tym, czyli właśnie kolory, dźwięki, zapachy. Pomyślmy chociaż o lesie sosnowym. Wiele osób, jak wchodzimy w tą część lasu, gdzie jest sosna, mówi... Zapach z morza przypomina mi wakacje. Nie? Gdzieś tam się uruchamiają też takie dobre, pozytywne skojarzenia z dzieciństwa, z takiej beztroski. Tak, i to wszystko wpływa na to, że wychodzimy rzeczywiście w lepszym nastroju, w dobrym nastroju. Choć może być też tak, że po prostu się wzruszymy nad czymś, że gdzieś zamyślimy się nad tym, co widzimy, na przykład nad przemijaniem, obserwujemy w lesie różne zjawiska, różne powiązania, widzimy cykl życia i śmierci, powalone drzewa, ale też młode drzewka, które rosną. Szczególnie w takiej samotnej wędrówce rzeczywiście to może uruchomić w nas różne emocje i podpowiedzieć różne rzeczy, które gdzieś tam w nas być może od dłuższego czasu pracują.
Wspominałaś o tym, że dużo o lesie czytasz, interesujesz się z kulturą związaną z lasem, więc pewnie masz też ciekawe obserwacje i po prostu ciekawostki, którymi możesz się też podzielić odnośnie tego, jak kiedyś kontakt człowieka z lasem wyglądał, bo nie każdy też sobie z tego zdaje sprawę, jak kilka pokoleń wstecz ta rzeczywistość obcowania z przyrodą wpływała na codzienność. Myślę, że osoby, które wychowywały się na wsi albo które o tej wsi bardzo dużo wiedzą, na przykład z opowiadań dziadków, pradziadków, wiedzą, że natura bardzo mocno kiedyś dyktowała naszą codzienność. No właśnie, jaki mieliśmy stosunek do lasów kiedyś?
No na pewno byliśmy z tymi lasami, tak myślę, bardzo mocno związani, o wiele bardziej niż teraz. W pewnym sensie jakość naszego życia też była zależna od tego, w jakim miejscu mieszkamy. Nie było miast, mieszkaliśmy gdzieś na właśnie we wsi, na skraju lasu. Las dawał pożywienie, jak najbardziej grzyby, jagody, ale też zwierzyna. Dawał schronienie. Budulec w postaci drewna, z którego można było budować domy, ale też pamiętajmy na przykład o roli roślin, które w lesie rosną, o ziołolecznictwie. Zapominamy o tym, że dużo leków, które teraz mamy, pochodzi z lasu tak naprawdę i do tej pory lasy są tak naprawdę wielkim laboratorium dla naukowców i ciągle są prowadzone badania i odkrywane nowe związki w roślinach, które leczą po prostu. Więc kiedyś korzystaliśmy, nasi przodkowie, przodkinie korzystali z tej wiedzy i umieli za pomocą roślin z lasu leczyć różne schorzenia. Ważny był rytm dnia, pora roku, więc myślę, że o wiele większy związek niż mamy teraz. No teraz wiele osób po prostu w miastach nie czuję tej potrzeby bycia w lesie czy więzi z lasem. Czasem to się zmienia po takim właśnie jakiejś dłuższej wizycie, po samotnym spacerze. Bardzo indywidualna sprawa.
No i bardzo cieszy mnie osobiście to, że samo zjawisko kąpieli leśnych robi się coraz bardziej popularne. Może jeszcze nie jest aż tak popularne, bo przyznam szczerze, że odpowiadając na pytanie w ciągu ostatnich kilku dni, o czym będzie twoja najnowsza audycja i mówiąc o kąpielach leśnych, kąpiel leśna? Co to takiego? No i właśnie tutaj odsyłałam do dzisiejszej audycji, którą także jeśli ktoś z Państwa dzisiaj słucha i chciałby też tą wiedzą się podzielić, oczywiście jest taka możliwość, ponieważ nasze audycje dostępne są zarówno na stronie Radia Lublin, jak i w formach podcastów, ale o tym jeszcze będziemy wspominać. To, o czym chciałam teraz powiedzieć, to, że to, jak ta nasze nastawienie do lasów się zmienia, to już widać chociażby po rosnącej popularności kąpieli leśnych i coraz częstszym pojawianiu się tego aspektu powrotu na łono natury, więc chciałabym wykorzystać to do rozmowy na temat tego, jak dzisiaj traktujemy przyrodę i czy to jest traktowanie z odpowiednim, należytym szacunkiem, czy jednak jeszcze musimy pewne rzeczy przemyśleć jako społeczeństwo. Ale o tym za chwilę. W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z Joanną Ciepielewską, certyfikowaną przewodniczką kąpieli leśnych. Przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, jak wyglądała symbioza człowieka z lasem lata temu, całe pokolenia temu. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby teraz zastanowić się nad tym, jak nasz stosunek do przyrody i do lasu wygląda obecnie. Myśląc o przyrodzie, o środowisku naturalnym, o tym, jak lasy wyglądają dzisiaj, co ciebie najbardziej martwi?
No zdecydowanie martwią mnie wycinki lasów. Nie wiem, czy to jest tak, że wycina się dużo więcej teraz, czy po prostu wcześniej tego nie zauważaliśmy, czy może nastał taki czas, że akurat teraz te wycinki są, ale rzeczywiście jest ich bardzo dużo. Ja jeżdżąc nawet do domu, do moich rodziców w lasy świętokrzyskie, są miejsca, których nie mogę poznać, bo po prostu wycięte są tam wycinane ogromne ilości drzew, ale też u nas tutaj lubelskie lasy nie są wolne też od wycinek. To gospodarowanie lasu cały czas jest. Natomiast moje patrzenie na las, moje jakby poczucie tej więzi z lasem sprawia, że zawsze z taką dużą smutkiem jakby patrzę na wycinane drzewa, ale też na to, jakby co jest takim ubocznym efektem tej gospodarki leśnej, czyli właśnie to, że ciężki sprzęt po prostu rozjeżdża nam ścieżki i nawet w naszych tutaj Starym Gaju ścieżki, które jeszcze 2 lata temu były takie malutkie i po prostu cudownie urocze, piękne do spacerów, są teraz porane głębokimi kolejnami. To jest oczywiście związane z tym, że ciężki sprzęt musi przyjechać i zabrać to drewno. Niemniej bardzo ciężko jest na to patrzeć. Natomiast myślę sobie też, że wbrew pozorom teraz jest taki dobry czas też dla lasu, bo ludzie się lasem interesują i wracają do niego. Ten las się pojawia, tak jak mówiliśmy, w książkach, pojawia się we współczesnych utworach, jest gdzieś tam coraz bliżej z nami. Wydaje mi się też, że dużo osób wraca trochę do tej części lasu związanej z kulturą. Gdzieś tam szukamy, jak kiedyś się u nas żyło, w co wierzono, też jaką ten las pełnił rolę w duchowości. Że zaczynamy jakby odkrywać tą kartę naszej historii. Coraz częściej też wybieramy las na miejsce takich wędrówek z dziećmi, z rodziną, z przyjaciółmi. Szczególnie pandemia to spowodowała, bo był czas, że las to było jedno miejsce, którego można było pójść i rzeczywiście ja wtedy obserwowałam, że osób w lasach jest o wiele więcej, więc myślę sobie, że ludzie zaczynają las doceniać i te wszystkie ruchy, które teraz powstają związane z lasem, to one są takim wyrazem właśnie naszej troski o ten las. I możemy mieć mniejszą lub większą wiedzę. Ja zawsze mówię, że nie jesteśmy przyrodnikami, nie jesteśmy też leśnikami. Nie wiemy do końca, wiele osób nie wie, czy takie czy inne prace są tutaj w tym momencie konieczne, czy nie, ale że zawsze mamy prawo zapytać i ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy czuli taką odpowiedzialność, że te lasy są nasze, one po prostu są każdego z nas i odpowiedzialność za nie też jest w naszych rękach i dlatego powinniśmy o nie dbać, to po pierwsze im nie szkodzić, tak w takim wymiarze osobistym, kiedy je odwiedzamy, ale też jeżeli widzimy, że coś się w lesie dzieje, nie wiemy dlaczego, mamy jakieś pytania, po prostu zawsze można zapytać i uzyskać odpowiedź i to jest jak najbardziej dobre. Natomiast jeszcze w kontekście tych zmartwień, to chciałam powiedzieć o zmianach klimatu i to jest ważna rzecz. Zresztą popatrzmy sobie na ostatni miesiąc w Polsce, co się działo, jakie mieliśmy zawirowania pogodowe, które zakończyły się tragediami w wielu miejscach, jeżeli chodzi o dobytek, o domy zalane i tak dalej. Więc te zmiany klimatu są, nie można temu zaprzeczyć i zdecydowanie, ale wycinki lasów, też tropikalnych, to wszystko ma wpływ. My jesteśmy teraz, stajemy w obliczu kolejnego wielkiego wymierania. Tempo wymierania gatunków jest ogromne, dlatego że one nie wytrzymują po pierwsze właśnie zmian klimatu, ale po drugie też tak naprawdę zarządzania zasobami przez ludzi, czyli my bardzo dużo eksploatujemy, no i inwestujemy i budujemy i rozwijamy, natomiast bardzo często kosztem właśnie terenów zielonych, no i poszczególne gatunki różne tracą jakby optymalne warunki do życia, nie są w stanie się przystosować do innych i ta bioróżnorodność zanika, jest jej coraz mniej i to zdecydowanie mnie martwi.
To mi też przywiodło na myśl, tutaj pozwoliłam sobie w międzyczasie odnaleźć wiadomość, czy krótki komentarz, na który parę dni temu natknęłam się w internecie, dokładnie na Facebooku, wpis poczyniony przez reportażystę Filipa Springera, który w swoich reportażach, zwłaszcza ostatnio skupia się na kwestii przyrody, na kwestii zmian klimatycznych i tego jakby w ramach cyklu, który prowadził dla magazynu Pismo, prowadził taki jakby trochę rozbudowany notatnik tego, jak wygląda teraz przyroda w Polsce i co można z niej wyczytać, jaką zapowiedź przyszłości. Ale dochodząc do meritum, to co przyszło mi do głowy, to wpis na temat lasu, który nazywa się Szast. 19 lat temu, 4 lipca 2002 roku, ogromna nawałnica zniszczyła 17 tysięcy hektarów lasu w 16 nadleśnictwach i 3 województwach północno-wschodniej Polski. Dziś na większości tego obszaru znów rośnie plantacja drzew, ale niewielkiemu kawałkowi zniszczonego wtedy lasu pozwolono odrastać naturalnie, bez ingerencji człowieka. Ten kawałek nazywa się Szast i już dziś wiadomo, że jest bardziej odporny na zniszczenia, pożary, wichury, działalność owadów i grzybów, niż las gospodarczy. I wydaje mi się, że to bardzo dużo mówi o tym, jak ważny jest szacunek w stosunku do przyrody i zachowanie pewnej pokory wobec tego, jak powinniśmy podchodzić do środowiska naturalnego i uświadamiania sobie tego, że człowiek nie jest w stanie własnym sumptem odbudować wszystkich zniszczeń i odwrócić wszystkie procesy, które jego poprzednicy spowodowali. Natura potrzebuje oddechu, potrzebuje przestrzeni do tego, żeby samej poradzić sobie z problemami, które człowiek dostarcza. Nie jesteśmy rozwiązaniem na każdy problem i trochę mi to jednak pokazuje, że natura jest w stanie sobie bez nas poradzić i czasami żyłaby sobie lepiej. Niestety, gdyby człowieka nie było, albo chociaż gdyby ograniczył swoją ekspansyjną działalność, chociaż ciężko to sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, kiedy ten świat jest tak bardzo rozwinięty i produkcja, wydobycie, tworzenie nowych rzeczy i pochłanianie kolejnych przestrzeni rozwija się tak szybko. Mam teraz takie pytanie do ciebie. Czego ty byś sobie życzyła, jeśli chodzi o nasze postawy? Czego ci brakuje w podejściu współczesnego człowieka do przyrody?
Myślę, że tutaj kilka rzeczy jest ważnych. Chciałabym, żeby ta wiedza o tym, czym jest las, była powszechna. To znaczy, żeby las zajął z powrotem należne mu miejsce i w edukacji, i w takiej naszej codzienności. Myślę, że ta świadomość dobroczynnego wpływu lasu, ale też takich podstawowych rzeczy, że jest to tak naprawdę coś, co daje nam czysty tlen, tak? Co zatrzymuje wody po ulewach, czyli że generalnie lasu my potrzebujemy z bardzo wielu powodów. Żeby to była taka wiedza powszechna, bo to jest taka podstawa, żeby budować szacunek, tak mi się wydaje, do lasu. Ale tak najbardziej to bym sobie chyba życzyła, żeby po prostu ludzie w przyrodę jak najczęściej się udawali. do lasu chodzili, tak świadomie spróbowali w nim pobyć, bo absolutnie jestem przekonana, że takie samotne wycieczki, czy z kimś bliskim, ale takie nakierowane właśnie na uważność, na dane miejsce, jednak budzą w nas takie ciepłe uczucia do tego lasu. W lesie można się bardzo łatwo i szybko zakochać i wtedy to już jest prosta droga do tego, żebyśmy po prostu wszyscy ramię w ramię o nasze lasy dbali. A jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła, kiedy słuchałam ciebie przed chwilką, to jest też to, że czytałam niedawno magazyn Polskiej Akademii Nauk i tam wypowiedzi naukowców właśnie dotyczące lasu i taką refleksję miałam i też takie pytanie sobie zadaję, na ile właśnie dzisiaj jest ta współpraca pomiędzy właśnie osobami zarządzającymi lasem a naukowcami. Czy to jest taka stała współpraca i wzajemnie te informacje gdzieś się przenikają, czy może nie? Bardzo bym chciała, żeby nauka była obecna w ogóle, jeżeli chodzi o zarządzanie lasem, bo właśnie ona nam bardzo dużo mówi o tym, czym las jest, jak jest ważny i dlaczego. I też ciągle odkrywa nowe, istotne informacje, które niestety trzeba się naszukać, żeby poczytać, a właśnie fajnie by było, żeby one były dostępne dla nas wszystkich.
Czuję, że nasza rozmowa zatacza trochę koło, ponieważ wracamy, przynajmniej ja mam zamiar wrócić jeszcze do kwestii samych kąpieli leśnych i w ramach takiego podsumowania też, jak zacząć tę praktykę. Najpierw pytanie o miejsca. W Lublinie mamy Stary Gaj. Mamy też Las Dąbrowa w bardzo bliskiej okolicy, ale czy polecasz jeszcze jakieś inne miejsca w regionie, szczególnie przyjazne do tego, żeby praktykować kąpiele leśne?
Tak, ja myślę, że to po prostu każdy może usiąść i pomyśleć, gdzie lubił chodzić w takie miejsca zielone i to jest zawsze dobry punkt wyjścia na kąpiele leśne. W Lubelskim pamiętajmy o Roztoczu, które jest po prostu absolutnie piękne do eksplorowania, do kąpieli leśnych, do spacerów, do wycieczek. Polski Park Narodowy, magiczne miejsce. Także też oczywiście bardzo polecam. Tutaj u nas w mieście rzeczywiście Stary Gaj, Las Dąbrowa, ale też chciałabym powiedzieć o tym, że i to też moją uwagę zwraca, że ten dostęp do lasu wcale nie jest taki oczywisty, bo mamy lasy oczywiście na dwóch tutaj na obrzeżach miasta i osoby, które mieszkają gdzieś dalej w mieście, wcale niekoniecznie mają do nich dostęp, bo po pierwsze kwestia czasu, po drugie dostępu, szczególnie w pandemii, kiedy ten transport był ograniczony. Czasami też jakieś przyczyny zdrowotne czy sytuacja życiowa uniemożliwia takie dłuższe wycieczki często do lasu, więc warto pamiętać o tym, że to obcowanie z naturą może się odbywać wszędzie, czyli zwracajmy też uwagę na parki, które mamy, na zieleńce, jakieś takie zielone skwerki, na przykład świetnym miejscem, jak mówimy, LSM na przykład, który jest po prostu wąwoz zielony i tam naprawdę nawet kąpiel leśną w takim wąwozie można odbyć. Jest przestrzeń na to, żeby obcować z naturą i usiąść, poczytać książkę i pomedytować i po prostu pooddychać tam, więc jak najbardziej tak. Więc szukajmy takich miejsc i też spróbujmy tą naturę może przynieść do domu. Rośliny doniczkowe, o które dbamy, jak najbardziej tak. To jest też taka nasza codzienna praktyka obcowania z naturą. Taka uważność im poświęcona, patrzenie jak one rosną, jak zwracają się ku słońcu, wyciągają gałązki, liście, więc może trzeba go obrócić, żeby mógł tego słońca więcej, a może akurat widzimy, że mu na parapecie źle jest, więc trzeba go przestawić. Więc taka uważność też nasza na te codzienne rośliny, to też ma taki bardzo dobry efekt, więc myślę, że warto szukać natury blisko nas. I jeżeli mamy możliwość, to jak najczęściej zapuszczać się do lasu, bo tak jak wspominałyśmy, jest to absolutnie wyjątkowe miejsce i na poziomie takim emocjonalnym i wpływu takiego na psychikę i zdrowie, ale też mocno związane z naszą kulturą, kiedyś zwierzeniami, więc po prostu skarbnica. Las jest skarbem.
Las jest ogromnym skarbem o każdej porze roku i o każdej porze dnia. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z kąpieli leśnych, stricte kąpieli leśnych, o których rozmawiamy, zachęcam bardzo, żeby poszukać w internecie informacji na temat projektu Joanny, projektu pod hasłem Poczucie Lasu. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje na temat tego, kiedy chociażby odbywają się takie zorganizowane spacery w Starym Gaju. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby spróbować choć raz. I już zapraszamy tutaj na kolejny, który jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie. Czy już masz konkretny termin?
Nie podam jeszcze daty. Zachęcam, żeby wejść na stronę, tam terminy, albo na Facebooka. Na pewno się wkrótce pojawią.
Dobrze. Jeszcze raz powtarzam. Poczucie lasu na Facebooku, ale także strona internetowa Joanny pod tym samym tytułem. Moim gościem w dzisiejszej audycji była Joanna Ciepielewska, certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych, która kształciła się pod okiem Forest Therapy Institute. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę.
Dziękuję również. To była wielka przyjemność.
I mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Państwa do tego, żeby najbliższy czas zaplanować na wędrówkę po lesie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za te wspólne 2 godziny spędzone z naszą audycją. To była audycja Cisza w Eterze, jak co czwartek o tej porze. Dochodzi już godzina 24, dochodzi już północ, więc pora już się kończyć. Pora już kończyć. Przed mikrofonem Iwona Kosior, audycję realizował Jarosław Gołofit. Dziękujemy serdecznie i dobrej nocy.